Rok 1993. Do 17 roku życia Michał był grzecznym, posłusznym chłopcem. Nieźle się uczył, pomagał matce w domu, mówił sąsiadom dzień dobry, służył do mszy jako ministrant. Matki jego kolegów stawiały go swoim synom za wzór do naśladowania. Potem mu się odmieniło, nabrał apetytu na życie, które znał tylko ze słyszenia i filmów wideo. Takie życie jest kosztowne, a u niego z kasą było krucho. Postanowił ją zdobyć, wybrał najgorszy ze sposobów. Michał miał wyobraźnię i był wygadany. Wiedział, że dobre, inteligentne kłamstwo może zdziałać cuda, w dodatku, gdy wyjdzie z ust kogoś takiego jak on. Spokojnego, cieszącego się znakomitą opinią nastolatka o niewinnym wyglądzie. Wszystko obmyślił w najdrobniejszych szczegółach. Zastanawiał się, kogo wtajemniczyć w swój plan i wziąć na wspólnika. Wybrał Krzyśka. Co prawda był on starszy od Michała o 2 lata, ale znajdował się pod jego wpływem. Zawsze go podziwiał, nigdy w niczym mu się nie sprzeciwił. Krzysiek nie był szczególnie lotny, aczkolwiek zadanie, jakie miał do wykonania, nie wymagało inteligencji na poziomie uprawniającym do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Mensa. Wymagało natomiast siły fizycznej, a takiej Krzyśkowi nie brakowało. Plan był już w zasadzie gotowy. Mogli zacząć odliczać godziny. Niemal za 5:12 dokonali jednak drobnej korekty. Nie byli już duetem, lecz tercetem. Dołączył do nich Łukasz, 13-latek, który zwiał z Państwowego Domu Dziecka w Garbowie. Nie miał gdzie się podziać i przypałętał się do starszych chłopaków. Zdaniem Krzyśka nie pasował do nich, bo cóż taki gówniarz wie o życiu. Przewidywał, że będą przez niego tylko kłopoty. Ale Michał uznał, że dzieciak może im się przydać i pozwolił zostać. Krzysiek nie śmiał mieć innego zdania. Zagłoba to niewielka miejscowość pod Opolem Lubelskim. Nazwa wsi pochodzi od herbu rodziny Kleniewskich, którzy założyli w Zagłobie cukrownię. Jej pomieszczenia zajął później zakład przetwórstwa owoców i warzyw, działający do dziś. Część mieszkańców w nim pracuje, inni utrzymują się z rolnictwa. Najwyższą budowlą we wsi jest ulokowany na wzgórzu kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Strzelistą frontową wieżę z dzwonnicą dobrze widać z odległości kilkunastu kilometrów. 30 września 1993 roku wypadało w czwartek. Tego dnia trzęsienie ziemi w Indiach zniszczyło miasto Latur. W byłej Jugosławii trwała wojna domowa. Serbowie ostrzeliwali pozycje muzułmańskie w środkowej Bośni. W Polsce po niedawnych wyborach do parlamentu zawiązywała się koalicja SLD-PSL. Lech Poznań w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów grał wyjazdowy mecz z łotewską drużyną Skonto FC Ryga. W Zagłobie był to zwykły powszedni czwartek. Jesienna orka na polach, zakupy, sąsiedzkie rozmowy na rynku. Ważnym wydarzeniem było zbliżające się bierzmowanie młodzieży. W związku z przygotowaniami do uroczystości ksiądz wikariusz z parafii w Zagłobie miał mnóstwo pracy. Michał C. i Krzysztof S. nie pokazywali się przez cały dzień we wsi. Nie chcieli, żeby ich zauważono, więc błąkali się po bezdrożach z dala od ludzi. Łukasz O. też wolał nie zwracać niczyjej uwagi. Anusz Widelec ktoś rozpoznał uciekiniera z Poprawczaka. Dopiero gdy zapadła noc, wyszli na drogę prowadzącą w kierunku kościoła. Kilkadziesiąt metrów od świątyni stała drewniana organistówka. Mieszkał w niej ksiądz wikary Józef G. Wokół niewielkiego parterowego budynku pieły się bujne zarośla. W oknie paliło się światło. To był znak, że ksiądz jeszcze nie śpi. Podeszli bliżej. Krzysiek i Łukasz schowali się w krzakach. Michał zapukał do drzwi. Na pytanie, kto tam, przedstawił się i poprosił księdza o pomoc. Boże, Michał, co się stało? Duchowny wyjrzał na ganek i spojrzał zaniepokojony na chłopaka, którego doskonale znał. Ministrant wyjaśnił, że wybrał się na przejażdżkę samochodem. Przejeżdżał w pobliżu, kiedy w aucie coś się zepsuło. Nagle silnik zgasł i dalej ani rusz. Mógłby mi ksiądz pomóc w naprawie? Ja się na tym nie znam, a samochód nie jest mój i muszę go niedługo oddać. Starał się, żeby ton jego głosu wskazywał na poddenerwowanie. Chciał być wiarygodny. Wikary przyglądnął mu się przez chwilę badawczo, a potem odpowiedział. Cóż, też nie jestem mechanikiem, ale jeżdżę dłużej od ciebie, więc może coś poradzę. Zgodnie z przewidywaniami Michała, duchowny wyszedł z nim na drogę. Ale tam nie stał żaden samochód. Z zarośli wyskoczyli Krzysiek i Łukasz. Starszy uderzył księdza w głowę trzymanym w dłoni metalowym drągiem. Kapłan przewrócił się i zaczął zasłaniać ręką przed kolejnymi ciosami. Michał stał tuż obok. Mocniej, dowal mu jeszcze raz, żeby klecha popamiętał, komendrował Krzyśkiem, który jak automat wykonywał jego polecenia. 30-letni Łukasz patrzył ze spokojem, jak 19-latek katuje bezbronnego człowieka. Nie trwało to długo. Gdy ksiądz stracił przytomność, zawlekli go w zarośla. Tam jego zmasakrowane ciało było niewidoczne dla kogoś, kto szedłby bądź przejeżdżał drogą. Potem zachlapani krwią ofiary weszli do domu, żeby poszukać pieniędzy i kluczyków do samochodu wikarego. Ksiądz Józef jeździł czerwonym Fordem Escortem, prawienówką z niedużym przebiegiem. Michał lubił samochody, zwłaszcza zachodniej produkcji. Marzył o takim. Kluczyki do samochodu znaleźli bez trudu. Gotówkę też, ale było jej niewiele, zaledwie 160 tysięcy złotych. Przed denominacją złotego minimalna miesięczna pensja wynosiła 10 razy tyle. Zabrali też trochę jedzenia, bo cały dzień nie mieli nic w ustach. Wydawało im się, że nikogo więcej nie ma w organistówce. Byli w błędzie. Usłyszeli w pewnym momencie odgłos kroków w drugim pomieszczeniu. Zajrzeli tam i zobaczyli półprzytomną ze strachu młodą kobietę. To była miejscowa katechetka. Michał pamiętał ją ze szkolnych lekcji religii. Jak się potem okazało, pomagała księdzu Józefowi w pracach związanych z przygotowaniami do bierzmowania. Chciała uciec z organistówki, ale nie zdążyła. Obezwładnili ją, a potem Michał poszedł odpalić Forda. Silnik zaskoczył za pierwszym razem. Krzysiek i Łukasz wepchnęli kobietę do samochodu na tylny fotel i zajęli miejsce po obu jej stronach. W stronę krzaków, gdzie zataszczyli wikarego, nawet nie spojrzeli. Nie interesowało ich, czy pobity duchowny jeszcze żyje. Odjechali na pełnym gazie. Plan po części został zrealizowany, ale tylko po części. Michał nie był jednak mistrzem strategii. Dobry strateg pamięta o czynnikach niezależnych od niego, które mogą się pojawić i przysporzyć komplikacji. Zawczasu więc zabezpiecza się na taką okoliczność. Michał tego nie zrobił. Byli wytrąceni z równowagi. Nie spodziewali się, że w domu księdza natknął się na katechetkę. Kobieta znała Michała i Krzyśka, mogła ich wydać policji. Coś musieli z nią zrobić. Tylko co? To samo co z księdzem? Tego nie było w planie. Ale gdyby zdecydowali się na taki krok, katechetka na pewno nic nikomu by nie powiedziała. Jednak już druga zbrodnia była ponad wytrzymałość psychiczną chłopaków, liczących w trzech niespełna 50 lat. Porzucili ten zamiar, chociaż to nie rozwiązywało problemu. Zresztą były też inne. Spodziewali się, że ukradną więcej pieniędzy. Łup okazał się jednak żałośnie mały. W samochodzie kończyło się paliwo. Wcześniej planowali pojechać do Kazimierza Dolnego, aby się zabawić, a przy okazji zrobić skok na kiosk. Teraz energia wyparowała z nich. Jeździli bez celu po bocznych drogach. Grozili katechetce nożem, nadrabiali minami, ale byli coraz to bardziej zrezygnowani. Docierało do nich, że przegrali. Po 4 godzinach zatrzymali się i wypuścili kobietę. Zabronili jej komukolwiek mówić o tym, co widziała i słyszała. Jeśli nie utrzyma języka za zębami, znajdą ją i zemszczą się. To nie będzie nic trudnego. W Zagłobie wszyscy się znają. Potem ruszyli w dalszą drogę. W baku nie było już prawie benzyny. Dojechali na oparach. W okolicy niewiele osób jeździło Fordem Escortem, a czerwony był chyba tylko jeden i należał do księdza. Ktoś ich zobaczy w tym samochodzie i mocno się zdziwi. Byłaby to wpadka na własne życzenie. To też porzucili auto. Katechetka wróciła pieszo pod organistówkę. Pozostawiony w zaroślach ksiądz nie dawał oznak życia. Wezwała policję i zdecydowała się jednak podać nazwiska sprawców. Policyjny lekarz stwierdził zgon Józefa G. Wikary z Zagłoby zmarł na skutek ciężkich obrażeń ośrodkowego układu nerwowego. trójka podejrzanych chłopaków została wkrótce zatrzymana. Michał C. i Krzysztof S. trafili do aresztu tymczasowego. Nieletni Łukasz O. do ośrodka wychowawczego. Najstraszniejsze jest to, że znałam tych chłopaków, mówiła roztrzęsionym głosem katechetka. Często ich widywałam, rozmawiałam z nimi. Wydawali się w porządku. Trudno uwierzyć i pogodzić się z tym, że dopuścili się czegoś tak strasznego z tak błahych powodów, jak chęć przejażdżki samochodem. Przecież mogli zabrać auto, nie wyrządzając księdzu krzywdy. 5 miesięcy później Michał i Krzysztof zasiedli na ławie oskarżonych Sądu Wojewódzkiego w Lublinie pod zarzutem zabójstwa księdza. Rozprawa toczyła się w sali pełnej publiczności. Przebieg procesu relacjonowały media ogólnopolskie. Oczekiwano, że sprawcy zostaną surowo ukarani. Na sali sądowej nie wydarzyło się nic zaskakującego. Obaj oskarżeni przyznali się do zarzutów już w postępowaniu przygotowawczym. Na rozprawie potwierdzili swój udział w morderstwie. Nie zapierali się winy. Michał C. opowiadał o genezie zbrodni. Nauczyciele w niego wierzyli. Ksiądz G. chwalił się przed innymi duchownymi, że ma wzorowego ministranta. Matka była dumna, ale on sam nie był dumny z siebie. Chciał innego życia niż to, jakie szykował mu los. Miał marzenia i pragnienia, o których żadna z osób chwalących go nie wiedziała. Nie chciał być taki jak jego rodzice, tylko praca i dom, od pensji do pensji, a i tak na wiele rzeczy nie starcza. Nie starcza na przyjemności, nie starcza na realizację marzeń. Zmienił się, kiedy po podstawówce poszedł do szkoły zawodowej w Puławach. Zaczął wagarować, przestało mu zależeć na dobrych ocenach. Palił i sięgał po alkohol, żeby być jak koledzy. Gdy przyjeżdżał do Zagłoby, był na wszystkich zły. Był wściekły także na siebie. Miał wszystkiego dość. Obmyślając plan zabójstwa i namawiając starszego kolegę do zadania księdzu śmiertelnych ciosów, chciał, być może podświadomie, raz na zawsze oderwać od siebie metkę grzecznego, pobożnego chłopaka. Krzysztof S., opisując moment, w którym pozbawił księdza życia, zaczął mdleć. Sędzia musiał przerwać rozprawę. Wezwany na świadka Łukasz O. zeznawał zgodnie z prawdą. Mówił o tym, co widział i słyszał. Nie wydawał się szczególnie przejęty. 28 marca 1994 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie uznał Michała C. i Krzysztofa S. winnymi śmierci księdza Józefa G., i skazał ich na kary po 15 lat pozbawienia wolności. W grudniu lubelski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki. Latem 1997 roku o tej zbrodni znowu zrobiło się głośno. Michał C. wyszedł bowiem z zakładu karnego na kilkumiesięczną przepustkę zdrowotną. Przyjechał do Zagłoby. Decyzja sądu penitencjarnego we Włocławku wywołała oburzenie w rodzinnej miejscowości zabójcy. Ponoć parę osób chciało go zlinczować. Z tego powodu prawie nie wychodził z domu. Autor opracowania, Mariusz, odwiedził wtedy Michała C. i przeprowadził z nim rozmowę. Wiem, co ludzie o mnie mówią. Morderca, potwór, na szubienicę z nim. W głosie Michała pobrzmiewał wyrzut. Dziwi się pan ludziom? Nie dziwię się, rozumiem ich reakcję, chociaż to nie ja byłem bezpośrednim sprawcą zabójstwa. Sąd uznał, że jest pan tak samo winny jak tamten. I co mam zrobić? Wyjść i powiedzieć przepraszam? Paść na kolana? To nie takie proste. To co pan zrobi? Będę musiał z tym żyć. Po zakończeniu przepustki Michał C. wrócił do więzienia. Podobnie jak Krzysztof S. odsiedział w całości zasłużoną karę. Łukasz O. do pełnoletności przebywał w zakładzie poprawczym. To, co wydarzyło się w Zagłobie w ostatnią noc września 1993 roku, dla starszych wiekiem mieszkańców było czymś w rodzaju koszmarnego déjà vu. Cofnijmy się do stycznia 1939 roku. Ludzie nie znali jeszcze obozów koncentracyjnych i innych okropieństw II wojny światowej, aczkolwiek dostrzegano zbliżające się niebezpieczeństwo. Zagłoba wyglądała wtedy inaczej niż 54 lata później. Przeważały drewniane domy kryte strzechą. Nie było anten telewizyjnych, a po wyboistej drodze z rzadka tylko przemykały samochody. Ksiądz Władysław Walencik został proboszczem parafii w Zagłobie w 1924 roku. Jego ambicją było postawienie we wsi kościoła. Po 15 latach udało mu się zrealizować marzenie. Niestety, konsekracji i oficjalnego otwarcia świątyni już nie doczekał. 25 stycznia 1939 roku ksiądz Walencik udał się z wizytą do państwa Kleniewskich, właścicieli pobliskich dóbr ziemskich i cukrowni. Celem spotkania były m.in. sprawy związane z końcem budowy kościoła. Kleniewscy przeznaczyli na świątynię znaczną część swojego majątku. Na plebanii została gospodyni Marianna Czapla. Przygotowywała dla księdza kolację. Około godziny 20 wyszła do studni po wodę. Nie zamknęła za sobą drzwi. Nie było to z jej strony niedopatrzenie czy roztargnienie. Na plebanii dopiero na noc przekręcano w zamku klucz. Tak zarządził proboszcz i nikt tego nie kwestionował. Gdy po kilku minutach gospodyni wracała z pełnym wiadrem, z werandy wyskoczyli trzej mężczyźni i wciągnęli ją do mieszkania. Tam jeden z nich przystawił kobiecie lufę dubeltówki do jej skroni. Była to strzelba należąca do księdza, którą napastnicy zabrali z otwartego gabinetu. A teraz dawaj pieniądze i złoto, bo inaczej zginiesz, domagali się. Mówili do gospodyni po polsku, ale między sobą porozumiewali się w niezrozumiałym dla niej języku. Mieli śniade twarze i ciemne włosy. Marianna Czapla domyśliła się, że napadu dokonali cyganie. Oprócz trójki w mieszkaniu była z nimi jeszcze barwnie ubrana kobieta, która dołączyła nieco później. Cyganka stanęła na czatach przed plebanią. Wyrzucali z szaf i szuflad różne przedmioty. Zabrali m.in. złoty kielich mszalny z sześcioma kolorowymi medalionami. Jednakże nie zadowolili się religijnymi artefaktami, choć były one wykonane ze szlachetnych kruszców. Chcieli gotówki. Wiedzieli, że ksiądz Walencik trzyma w mieszkaniu pieniądze, pozostałe ze zbiórki na budowę kościoła, z których w niedługim czasie miał się rozliczyć. Grożący gospodyni strzelbą rozkazali jej, żeby powiedziała, gdzie one się znajdują. W gabinecie jest kasa, tam ksiądz proboszcz przechowuje pieniądze, odparła wystraszona kobieta. Bandyci związali ją i zamknęli w jednym z pomieszczeń. Przecięli kabel telefoniczny, następnie udali się do gabinetu. Była tam kasa ogniotrwała. Miała skomplikowane zamknięcie, z którym rabusie nie umieli sobie poradzić. Próbowali wyrwać przednią ściankę, ale wykonana ze stali konstrukcja nie poddawała się ich prymitywnym zabiegom. Coraz bardziej się denerwowali. Czas uciekał. Ich pobyt na plebanii trwał już blisko 2 godziny. Proboszcz mógł wrócić w każdej chwili. Zrezygnowali więc z próby otworzenia kasy. Postanowili natomiast zabrać ją ze sobą. Kasa była bardzo ciężka. Z trudem wypychali ją centymetr po centymetrze na zewnątrz plebanii. Gdy im się to udało, kasa utknęła w rowie. Do pomocy zawołali stojącą na czatach kobietę. W dalszym ciągu szło im jak po grudzie. Zajęci robotą nie zauważyli podjeżdżającej bryczki, z której wysiadł proboszcz. Co tu się dzieje? Kim jesteście? Spytał zdziwiony i ruszył ku nim. Zaskoczenie bandytów trwało chwilę. Wyciągnęli broń i zaczęli strzelać do księdza. Jedna z kul ugodziła go w prawą stronę klatki piersiowej. Duchowny zachwiał się i upadł. Romowie, porzuciwszy kasę, zniknęli w mroku. Ciężko rannego kapłana znalazł kościelny, który mieszkał w pobliskim domu. Gdy usłyszał strzały, czym prędzej pobiegł na plebanie. Towarzyszyła mu żona. Ksiądz Walencik, cały zalany krwią, leżał przy drodze. Znajdował się w agonalnym stanie. Nie był w stanie wykrztusić słowa. Próbowali udzielić mu pomocy, ale proboszcz po chwili zmarł na ich oczach. Wieść o śmierci księdza lotem błyskawicy obiegła wieś. Mieszkańcy Zagłoby zebrali się przed plebanią, zanim zjawiła się tam policja. Wzburzeni ludzie nie chcieli odejść. Dopiero stanowcze polecenie mundurowych rozproszyło tłum i można było przystąpić do czynności śledczych. Wystraszona i zszokowana tragedią gospodyni zeznała, że napastnicy byli młodymi Romami. Nie potrafiła podać dokładniejszych rysopisów sprawców, bo nie miała okazji im się przyjrzeć. Wszyscy wydawali się jej zresztą podobni do siebie. Spostrzeżenie Maryi Czapli okazało się jednak ważnym tropem. Policja wiedziała, że od pewnego czasu w okolicy przebywała grupa przyjezdnych Romów. Póki co nie popełnili żadnego przestępstwa. Zachowywali się przyjaźnie wobec miejscowych. Do posterunkowych docierały informacje o kobietach cygańskich, które chodziły po domach i wróżyły z kart bądź ręki. Nie łamały prawa, nie można było im tego zabronić. Aczkolwiek przy okazji wróżenia wypytywały gospodarzy o miejscowe stosunki i stan majątkowy poszczególnych mieszkańców. Kolejne ustalenia dawały jeszcze więcej do myślenia. Na kilka dni przed zabójstwem proboszcza parokrotnie widziano grupę cyganów, którzy kręcili się w pobliżu plebanii w Zagłobie. Okazało się, że zatrzymali się w pobliskiej wsi Cegłówka w gospodarstwie niejakiego Jana Adamczyka. Z uzyskanych informacji wynikało, że nadal tam przebywają. Policja postanowiła ich zatrzymać. Do aresztu trafili trzej cyganie i cyganka oraz właściciel posesji. W trakcie rewizji w mieszkaniu znaleziono przedmioty pochodzące z rabunku na plebanii, między innymi wyłamane z kielicha mszalnego medaliony, dubeltówkę księdza Walencika, a także gotówkę w kwocie 100 zł, którą bandyci znaleźli w gabinecie na biurku. Zatrzymani zaklinali się, że to nie oni pozbawili życia księdza. Przyznali się natomiast do udzielania pomocy sprawcom w upłynnianiu łupów. Śledztwo zataczało coraz szersze kręgi. Niebawem pod kluczem znalazło się kilkunastu zamieszanych w zbrodnie Romów. Niektórzy przyjechali z innej części województwa. Pod koniec 1938 roku na terenie powiatu chrubieszowskiego działała kilkunastoosobowa banda cyganów, która dokonała wielu kradzieży i włamań. Złodzieje okradali sklepy i wiejskie spółdzielnie w takich miejscowościach jak Dubno, Choniatyczki czy Kazimierzówka. W tej ostatniej przyszli do Zofii Bukraby i poprosili ją o wodę. Gdy odeszli, kobieta stwierdziła brak 2000 zł. W latach 30. kwota ta stanowiła równowartość około 20 średnich pensji, zarabianych miesięcznie przez wykwalifikowanego robotnika. Ustalono, że bandyci uciekając przed policją, która znalazła się na ich tropie, udali się w okolice Opola Lubelskiego. Tam nawiązali kontakt ze swoimi pobratyńcami. Postanowili razem zrobić skok na znaczniejszą sumę. Uznali, że najbogatszą osobą w okolicy jest proboszcz Zagłoby i zdecydowali się napaść na plebanię. Specjalnie wybrali dzień, kiedy księdza nie było w domu, jednakże brali pod uwagę, że będą musieli kogoś zabić, dlatego zabrali ze sobą broń i nie zawahali się jej użyć. 30 stycznia 1939 roku ksiądz Władysław Walencik został pochowany z honorami na cmentarzu w Zagłobie. W uroczystości pogrzebowej uczestniczył m.in. biskup lubelski ksiądz dr Władysław Goral. W ostatniej drodze zmarłemu tragicznie proboszczowi towarzyszyły tłumy wiernych z całego powiatu. Żałobna msza została odprawiona w niewykończonym jeszcze kościele. Oficjalne otwarcie zaplanowane było w lecie. Rabusie najpierw odpowiadali przed sądem okręgowym w Zamościu za przestępstwa popełnione na terenie powiatu chrubieszowskiego. Na ławie oskarżonej zasiadło 5 dorosłych oskarżonych i 1 niepełnoletni. W kwietniu 1939 roku Seweryn Dytłow i Jan Sadowski zostali skazani na kary po 5 więzienia. Karol Czerni miał posiedzieć 3, a paserzy Mieczysław Kurdziej i Stanisław Dytłow dostali do odsiadki po 2 i zostali ukarani grzywną po 500 zł. Nieletniego Romana Aufa skazano na pobyt w domu poprawczym. Cała szóstka była narodowości romskiej. Auf, Seweryn, Dytłow i Sadowski wraz z innymi oskarżonymi mieli również odpowiadać za współudział w zamordowaniu księdza Walencika. Rozprawa morderców odbyła się w połowie czerwca 1939 roku przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Proces budził ogromne zainteresowanie. Za głównego sprawcę zabójstwa księdza Walencika sąd uznał Jana Głowackiego i skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostali oskarżeni otrzymali wyroki od 2,5 do 15 lat więzienia. Oczywiście skazani nie odsiedzieli w całości zasądzonych kar. Kilka miesięcy później wybuchła II wojna światowa, najstraszniejsza i najbardziej krwawa ze wszystkich dotychczasowych. Niemcy przejęli polskie zakłady karne na swoje potrzeby. Wielu więźniów zmieniło pobyt za kratami na jeszcze gorsze miejsce.